Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was jeszcze mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. No i tak, moi drodzy, jak słyszeliście, dzisiaj w tej liturgii słowa zaczęły nam tutaj jakieś węże pełzać po kościele. Słyszeliśmy o takim dosyć niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce, zapisane w Księdze Liczb, podczas wędrówki Izraelitów z Egiptu. Śpiewaliśmy na początku: jam cię wyzwolił z mocy Faraona, tyś mi sporządził krzyż na me ramiona. Z Egiptu wyzwoleni poszli na pustynię, już tam przez chwilę byli, no i znowu zaczął się bunt, że nie ma co jeść, że nie ma porządnego chleba. Co jedli ci Izraelici na pustyni? Jedli mannę. Manna, właściwie to dzisiaj nie wiemy, co to jest, co to było. Wyglądało to prawdopodobnie według opisów biblijnych jak małe ziarenka, jakieś takie jaglane, kaszowe. Tradycje czy takie midrasze żydowskie mówią, że... Znaczy oczywiście to było tak, że jak wyszli rano z namiotu, to tu wszędzie pełno tego było. Trzeba sobie było nazbierać do naczyń, ale tylko na jeden dzień. Bo jak coś zostało na drugi dzień, albo ktoś chciał się obłowić i na zapas, to mu się to zepsuło. Z wyjątkiem piątku, bo w piątek rano zbierało się na dwa dni, bo potem był szabat, więc w szabat się ta manna nie pokazywała. Ta ładna legenda, ta midrasz mówi, że ta manna smakowała jak każdy chciał. Jak ktoś chciał, żeby mu smakowała na słodko, to ona była słodka. A jak sobie życzył, żeby smakowała, nie wiem, słono i pikantnie, to była słona i pikantna. No ale w każdym razie, wiadomo, to jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, więc po jakimś czasie znudził im się ten pokarm mizerny, jak to słyszeliśmy dzisiaj, jak słyszymy w Piśmie Świętym, no i zaczęli się buntować. Pan Bóg się leciutko zdenerwował i zesłał plagę węży, żeby pokazać im, że wcale nie jest tak źle, że może być jeszcze gorzej. Węże kąsały dotkliwie i Mojżesz zaczął się wstawiać za swoim ludem. Pan Bóg mu powiedział: zrób tak, wykonasz węża z miedzi czy z brązu, z jakiegoś stopu, powiesisz na wysokim słupie, na jakimś palu, tak żeby był z daleka widoczny. Każdy, kto spojrzy na tego węża miedzianego, to odzyska zdrowie, nawet jakby go tam jakieś te węże pokąsały. Tak w ogóle jest to obraz, zapowiedź, taka figura Chrystusa. Zresztą Pan Jezus mówi o tym dzisiaj, kiedy mnie wywyższycie, a w innym miejscu mówi: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Ten wąż na tym wysokim słupie zapowiada Pana Jezusa, patrzącego na nas, dokonującego naszego odkupienia z wysokości krzyża. Nehesh po hebrajsku to jest wąż, a Nehushtan, to tak nazywał się ten wąż, co tam właśnie go Mojżesz zrobił, wąż Pan, wąż Władca, nawet wąż Bóg, tak by można było przetłumaczyć. On był rzeczywiście kojarzony z Panem Bogiem, dlatego że wąż się w historii Mojżesza i tego całej tam wyjścia z Egiptu wiele razy powtarza. Na przykład jest taka historia, że jak Mojżesz idzie do Faraona, żeby ich wypuścił z Egiptu, żeby ich uwolnił, to Faraon oczywiście mówi, że w życiu. I wtedy Mojżesz rzuca swoją laskę na ziemię, na posadzkę tam w tym pałacu królewskim i ona zamienia się w węża. Kapłani egipscy też to potrafią zrobić, też rzucają swoje laski i one też zamieniają się w węża, tylko ten wąż Mojżesza pożera tam te węże. Tak? Czytamy w Księdze Wyjścia takie zdarzenie bardzo niezwykłe. Wierzono, że wąż jest trochę takim obrazem Pana Boga, dlatego że wąż nie ma kończyn, nie ma rąk. A jak Pan Bóg stworzył świat? Nie używał rąk, tylko używał słowa. Powiedział, niech się stanie, już to mówiliśmy w niedzielę, niech się stanie światło, niech się stanie tam wody, niech się rozdzielą, niech ziemia się wyłoni z wody. Nie potrzebował rąk, żeby stworzyć świat. W dodatku starożytni żyli w przekonaniu, zresztą poniekąd słusznym, że wąż nie ma powiek, że ma cały czas otwarte oko. Bo to tak trochę jak to oko opatrzności tu u nas na samym szczycie ołtarza. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który cię strzeże, mówi Pismo Święte o Panu Bogu. Pan Bóg zawsze ma oko otwarte, oko opatrzności, zawsze na nas patrzy. Wąż co prawda ma taką tam powiekę, ale przezroczystą i nawet właściwie cały czas ma ją spuszczoną, żeby chronić swoje oczy. Jeszcze potem, to już pierwsi chrześcijanie mówili, że ten wąż taki prawdziwy, realny jest trochę podobny do Pana Jezusa, bo wąż od czasu do czasu zmienia skórę, linieje. I wtedy, kiedy zmienia skórę, zrzuca starą i zdobywa nową, chowa się najczęściej gdzieś pod kamieniami, potem wypełza tak, żeby te kamienie przez wąską szparę przytrzymały tę starą skórę, żeby on mógł wypełznąć już w tej nowej skórze. Mówią, że to jest taki obraz Pana Jezusa, co był złożony w grobie, a po trzech dniach czy trzeciego dnia wyszedł z tego grobu do nowego życia, zmartwychwstał. Ten wąż miedziany, którego Mojżesz zrobił na pustyni, Żydzi mieli z sobą. Potem go umieścili w Jerozolimie i dopiero w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa był taki król Ezechiasz, który stwierdził, że ci Żydzi tam przychodzą, dowódki żydowskie i tam składają jakieś ofiary temu wężowi miedzianowi. I pomyślał sobie, że ludzie zapomną o prawdziwym Bogu i będą myśleć, że ten wąż z miedzi to jest Bożek i go zniszczył. Jak? Nie wiadomo, śladu nie zostało. To był 8 wiek, czyli przez jakieś 12, 13, może nawet więcej stuleci ten wąż Nehushtan gdzieś tam krążył w tych legendach żydowskich i rzeczywiście był nawet czczony. A nie wiem, czy wiecie, gdzie można tego węża zobaczyć dzisiaj. On u nas w Polsce jest. Znaczy, jak zobaczycie, jak jedzie ambulans, karetka pogotowia, to zawsze ma tam na takim niebieskim krzyżu złączonym z literą X, takim sześcioramiennym właściwie, takiego węża na patyku. To jest właśnie ten wąż z dzisiejszego pierwszego czytania. Dlaczego na karetce pogotowia? No bo każdy, kto na niego spojrzy, odzyskuje zdrowie. To jest taki rzeczywiście symbol służb medycznych. Oczywiście trochę połączony też z grecką tradycją. Grecy mieli takiego boga Asklepiosa, który miał, też chodził z laską, z wężem i leczył. To ciekawe, bo te tradycje biblijna i tutaj akurat grecka się przenikają. Skądinąd ten wąż Asklepiosa, ten grecki wąż, dosyć mały ze względu na klimat, ale on jest spotykany również w Polsce. Przy czym nie u nas, ale musielibyśmy pojechać w Bieszczady. Tam teraz właśnie te wąże Eskulapa się budzą po śnie zimowym, zaczynają wyłazić. Są całkowicie niegroźne i są pod absolutną bezwzględną ochroną. Więc to taka maleńka ciekawostka. Wróćmy do tej dzisiejszej liturgii słowa i zwłaszcza do tej Ewangelii. Pan Jezus mówi o wywyższeniu. To Pan Jezus jest tym, na którego spoglądamy, na którego patrzymy. Myślę, że ten gest spoglądania na Pana Jezusa, no w tej chwili akurat te parę dni, na 11 dokładnie dni mamy krzyże zasłonięte, ale w Wielki Piątek to na nas zrobi wrażenie, jak w czasie liturgii Wielkiego Piątku ksiądz proboszcz odsłoni ten krzyż i wtedy nam się ukaże ten Pan Jezus wywyższony na krzyżu. Właśnie tak jak ten wąż przez Mojżesza uczyniony, a my będziemy tutaj przez całą Wielką Sobotę przychodzili, będziemy patrzeć na ten krzyż, na Jezusa ukrzyżowanego, na ten krzyż, na Chrystusa wywyższonego na krzyżu. Będziemy go adorować, będziemy się modlić. Ja dzisiaj chciałbym wam kilka słów, moi drodzy, powiedzieć o modlitwie, Zwłaszcza o takiej jednej, moim zdaniem najfajniejszej modlitwie, do której chciałbym was namówić. Ciekawe, jaka to jest najfajniejsza modlitwa. Wczoraj tutaj po wieczornej mszy świętej, dzisiaj będzie druga część, patrzyliśmy, oglądaliśmy Jerozolimę, jak tam wygląda cała ta okolica, gdzie Pan Jezus przeżył wielki tydzień swojej męki, swojego cierpienia, potem zmartwychwstania. Zaczęliśmy wczoraj to zwiedzanie Jerozolimy od kościoła Paternoster na Górze Oliwnej, od strony tej Betanii, gdzie Łazarz, Marta i Maria mieszkali, od strony wsi Betfage jest kościół upamiętniający, jak to uczniowie przyszli do Jezusa i poprosili: Panie, naucz nas modlić się, a On im powiedział: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I ja bym o tym chciał dzisiaj powiedzieć, bo to jest moim zdaniem najfajniejsza modlitwa z kilku powodów. Powód pierwszy, sam początek. Ta modlitwa się zaczyna jak żadna inna. Mamy w Starym Testamencie wiele modlitw. Mamy Księgę Psalmów, to jest 150 modlitw. Mamy wiele razy wiele cytatów, kiedy ludzie pobożni się modlą. W całym Starym Testamencie nikt się tak do Pana Boga nie zwraca. Każdy zwraca się: Boże, Panie, Władco, Jedyny, Najwyższy, Wszechmocny. Nigdy nikt nie ośmieli się nazwać Boga Ojcem. To znaczy, są takie cytaty, że Bóg jest Ojcem, opiekunem wdów, Ojcem sierot, że jak Ojciec tam gdzieś nas prowadzi, ale nikt nie ma jakby czelności, żeby bezpośrednio zwrócić się do Pana Boga i powiedzieć Mu Ojcze. Jezus robi to pierwszy. Więc to jest pierwsza, można powiedzieć, rewolucja. Jezus jest umiłowanym Synem i chce, żebyśmy byli tymi, którzy mają prawo do Jego Ojca, który jest w niebie, zwracać się tak, jak On do Niego mówi. Jezus przez cały Nowy Testament, właściwie, zwłaszcza w Ewangelii Świętego Jana, to brzmi cały czas, kiedy zwraca się do Boga, nigdy nie mówi Wszechmocny, Najwyższy, tylko zawsze mówi Ojcze. No więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, będzie taka ciekawostka trochę biblijno-lingwistyczna, bo w języku polskim to słowo Ojcze nie brzmi. No tak, my tak raczej do nikogo nie mówimy, Ojcze. Tylko używamy tego słowa w modlitwie. Natomiast Pan Jezus, kiedy porozumiewał się, nauczał, używał języka aramejskiego, który był późną wersją, można powiedzieć, języka hebrajskiego. I nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale po hebrajsku czy po aramejsku ojciec to jest bardzo proste słowo. Ab. Ab. To jest ojciec. Że jak Pan Jezus mówi ojcze, to mówi ab. To jest bardzo fajne słowo. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki dźwięk, który jako pierwszy, czy jeden z pierwszych, wydają niemowlęta. No popatrzcie, tak, ja tak myślę, gdzieś tam z jakiejś obserwacji też czasem przyuważyłem, odwiedzając kogoś, że niemowlę, które zanim zacznie gaworzyć, czyli już tam jakieś te gaka, to najpierw po prostu otwiera i zamyka usta i próbuje jakoś dźwięczeć przy tym. W konsekwencji mówi baba, mama, baba, baba, baba. Zobaczcie, a baba, bab to jest ab. My mówimy, że pierwsze słowo, które niemowlę mówi, to jest mama, bo nam jakoś tak rzeczywiście to przychodzi już. Tata, jak się chce powiedzieć, popatrzcie, żeby powiedzieć ab, możecie sobie spróbować to gdzieś po cichutku, nie trzeba używać języka, wystarczą same wargi, ab. W Piśmie Świętym są dwa takie fajne miejsca, nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Jak usta niemowląt mogą oddawać chwałę? No mogą, bo mogą wołać ab, ojcze. My mamy potem piosenkę Abba Ojcze, Abba Ojcze. Abba to już jest takie zdrobnienie, tatusiu, a Abba to jest ojciec. Kiedy kapłan, brat zakonny, siostra zakonna zaczyna modlitwę brewiarzową rano, to mówi fragment psalmu, którym są słowa: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Popatrzcie, nigdzie tam nie ma języka. Święty Paweł dopiero potem napisze, gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał. Na razie mamy tylko wargi i usta. Więc takie bardzo proste słowo, tak bardzo łatwo jest powiedzieć ab, ojcze. No, więc zobaczcie, tak fajnie się zaczyna ta modlitwa. Mówiłem, że ona jest fajna. My jej często nie doceniamy. Sam początek. Już takie słowo. Nawet niemowlę potrafi tak zawołać do Pana Boga. No niestety nie po polsku, ale przynajmniej w oryginale. I dlatego Pan Jezus uczy nas tej modlitwy samego takiego początku. Moi drodzy, ja nie będę omawiał całej modlitwy, bo to całą rekolekcję byśmy mogli zrobić o tej tylko modlitwie Ojcze Nasz. Ja przyznam, że to jest fajna modlitwa, a w niej najfajniejsze słowa to są te o chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to nie dlatego, że nie wiem, ja bym był jakimś żartuchem, bo nie o jedzenie bynajmniej chodzi. To jest właściwie Pan Jezus, układając tę modlitwę, cytuje trochę Stary Testament. I w Księdze Mądrości są takie słowa: nakarm mnie chlebem codziennym. Nie daj mi zbyt wiele, bym nie urósł w pychę, ani zbyt mało, bym nie popadł w rozpacz. Nakarm mnie chlebem codziennym. Nie za dużo, nie za mało. My mówimy, prosimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to prosimy właśnie o to, żeby Pan Bóg nie dał nam za dużo, bo nam może gdzieś tam uderzyć do głowy, ale też nie za mało, bo będziemy się martwić. Wiemy, że we wszystkim życiu najlepszy jest umiar. Jak się ubierzemy za ciepło, to się zgrzejemy i się przeziębimy. Jak się ubierzemy za lekko, to się nas przemrozi, przewieje i też się przeziębimy. Jak się ubierzemy w sam raz, to wszystko jest dobrze. Jak zjemy za dużo, to mamy problemy, kłopoty. Spalibyśmy. A jak zjemy za mało, to jesteśmy głodni, niedojedzeni, nam zimno jest, chodzimy nerwowi. Trzeba zjeść tyle, ile trzeba. Umiar. Więc popatrzcie, jaka ładna ślady takiej pięknej modlitwy ze Starego Testamentu. Nie daj mi za dużo, żebym nie popadł w pychę, ani za mało, żebym nie popadł w rozpacz. Nakarm mnie chlebem codziennym. Daj mi, Panie Boże, dzisiaj tyle obowiązków i tyle czasu wolnego, tyle jedzenia i ubrania, tyle spotkań z drugim człowiekiem i tyle samotności, żeby wszystkiego było w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Cała ta modlitwa jest taka piękna, niesamowita. Resztę sobie, moi drodzy, dopowiedzcie, rozważcie, rozmyślcie sami. Co jeszcze jest takiego fajnego w tej modlitwie? Myślę, że to jest modlitwa, której nie ułożył ani Adam Mickiewicz, ani Juliusz Słowacki, ani Wisława Szymborska, ani Olga Tokarczuk, ani żaden noblista, ani poeta, tylko nauczył nas sam Pan Jezus. To są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus się tak modlił pewnie. To jest święta modlitwa, to jest najświętsza modlitwa. Wszystkie inne, jakie byśmy nie mieli, godzinki, litanie, gorzkie żale, to już napisał człowiek. One są oczywiście piękne, tam jest bardzo głęboka treść, bardzo szeroka, bardzo teologiczna, ale to jest modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Ja myślę, że kiedy my odmawiamy tę modlitwę, to jesteśmy wszyscy trochę jak ksiądz, który przez welon trzyma najświętszy sakrament Pana Jezusa w ręce. To jest coś niesamowitego, że my możemy powtarzać w swoim, co prawda, języku, ale słowa, których nauczył nas Pan Jezus, które On wypowiadał, którymi On się modlił. Następna fajna rzecz w tej modlitwie jaka jest? Wiecie, czasami się zdarza, nie wiem, ja tutaj nie znam dokładnie waszych terenów, ale tam, gdzie mieszkam, pracuję, w Bielsku-Białej, w okolicy, jest dużo innowierców. Są protestanci, ewangelicy, są chrześcijanie innych denominacji, są Świadkowie Jehowy. Oni często nam, katolikom, zarzucają, że w ogóle się nie interesujemy Pismem Świętym, nie znamy Pisma Świętego. Może nam się też tak zdarza, że czasem, nie wiem, w niedzielę zapukają Świadkowie Jehowy, będą mówić, że nie znacie Pisma Świętego. Słuchajcie, zawsze im powiedzcie, a my nawet są takie fragmenty Pisma Świętego, które umiemy na pamięć. Możemy wyrecytować. To co na przykład? No proszę bardzo, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Tak, modlitwa Ojcze Nasz to jest cytat z Ewangelii świętego Mateusza. Bo tam jest zapisana pełna wersja tej modlitwy. Jeszcze święty Łukasz pisze, jak Jezus uczy tej modlitwy swoich uczniów, ale on ma taką troszeczkę krótszą wersję, taką tam troszkę po łebkach poszedł święty Łukasz. Natomiast święty Mateusz zanotował to, co my mówimy normalnie jako naszą modlitwę. To wszyscy znają, powiedzą wam. No to dobrze, to ja jeszcze coś znam na pamięć z Pisma Świętego, powiedzcie. No to co? Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. To jest święty Łukasz, pierwszy rozdział. Anioł przychodzi do Maryi, zwiastuje jej w Nazarecie, przychodzi, wchodzi do niej, anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, czyli zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. A potem dalej Maryja idzie po zwiastowaniu nawiedzić świętą Elżbietę, swoją krewną, I kiedy Elżbieta widzi Maryję, to tamten Jan Chrzciciel w jej łonie się przewraca, skacze ze szczęścia i Elżbieta mówi: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. No są, popatrzcie, te dwie takie modlitwy, które my znamy, niemal wyssaliśmy z mlekiem matki, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo, to są modlitwy, w których my mówimy Pismem Świętym, nawet często o tym nie wiedząc. Ja wiem, że tam może za dużo tego nie jest. Pismo Święte jest grube, ma wiele stron, wiele ksiąg, wiele rozdziałów, ale zawsze to coś. Modlimy się Pismem Świętym, znamy kawałek Pisma Świętego na pamięć, powtarzamy. Dlaczego jeszcze jest ta modlitwa fajna? Dlatego, że po drodze ona jest krótka. Nie wiem, czy kiedyś bawiliście się w takie rzeczy, ale można policzyć. Ona w języku polskim ma 51 słów. To nie jest dużo. 51 słów. To jest modlitwa Ojcze Nasz. Ja specjalnie na użytek różnych tam kazań i rekolekcji kiedyś z zegarkiem w ręce, z stoperem włączonym, odmawiałem tę modlitwę, żeby zobaczyć, ile czasu to zajmuje. Odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, takie spokojne, takie już właściwie pobożne, zajmuje 20 sekund. Tak, jak się człowiek tam troszkę wciśnie tego gazu więcej, to za 15 sekund też odmówi, ale powiedzmy 20 sekund. Popatrzcie, 51 słów. Prawie tyle, ile jest tygodni w roku. 20 sekund się to odmawia. I zaraz zobaczcie, jak my wyglądamy, jak czasami sobie myślimy, czy nawet mówimy na spowiedzi: nie modliłem się, bo nie mam czasu, bo jestem taki zagoniony, zapracowany, nie mam kiedy, a w wieczór to już jestem śpiący, już jestem zmęczony, nie mam. 20 sekund. Popatrzcie, o czym my mówimy. Zmierzcie sobie może kiedyś, ile czasu sznurujecie buty, albo zapinacie kurtkę, albo się ubieracie przed wyjściem z domu. Ja już tam nie mówię o innych rzeczach, ile czasu nam zajmuje. No oczywiście praca, czy nauka, czy posiłek, czy ile śpimy, czy ile tam minut, czy nawet godzin spędzamy przed telewizorem, czy pochyleni tam karb nam rośnie nad tym smartfonem, czy jeszcze coś innego. Dobrze, to wszystko jest potrzebne. To nie chodzi o to, że musimy się więcej modlić, ale musimy się cokolwiek pomodlić. Popatrzcie, jak się odmówi Ojcze Nasz rano i Ojcze Nasz wieczór, to jest dopiero 40 sekund. To nawet minuty nie ma. Więc żeby chociaż tyle dajmy z siebie, to już coś będzie. Mówią, że najlepiej się jest dużo modlić. A co zrobić, żeby się dobrze modlić? Żeby się dobrze modlić, to trzeba w ogóle zacząć się modlić. Więc to jest ważne. Myślę, że modlitwa Ojcze Nasz jest takim dobrym początkiem. To oczywiście nie chodzi o to, żebym ja was namawiał w tym momencie, moi drodzy, że już nic więcej nie odmawiajcie, dajcie sobie tylko to Ojcze Nasz. Nie, ale to jest dobry początek. Ja myślę, że takie może trochę, nie wiem, czy do końca fortunne porównanie, ale mam do czynienia, miewam jako ksiądz trochę z osobami chorymi i między innymi zdarzało mi się mieć do czynienia z osobami chorymi na chorobę Parkinsona i słyszałem od opiekunów czy jakichś fizjoterapeutów, że jest coś takiego, że na pewnym etapie dosyć wczesnym tej choroby człowiek nią dotknięty nie potrafi nawet nie tyle chodzić, co ma trudności z tym, żeby zacząć chodzić. Nie potrafi zrobić pierwszego kroku. I wtedy terapeuci robią taką dziwną rzecz. Starają się postawić przed tym człowiekiem jakąś przeszkodę. Na przykład poduszkę. Żeby on wraz z tym pierwszym krokiem musiał coś przekroczyć. I wtedy, akurat to jest takie może trochę dziwne w tej chorobie, że wtedy ten człowiek się łatwiej zmobilizuje. Jak ma równą, prostą drogę, to nie, a jak ma jakąś przeszkodę, jakby coś wiadomo było, co trzeba przekroczyć, przez co przełożyć nogę, to wtedy już łatwiej. A najgorzej jest zrobić pierwszy krok. Jak już zrobi pierwszy krok, to potem powolutku idzie. Z jakimś balkonikiem, czy z pomocą czyjąś. I myślę, że ta modlitwa Ojcze Nasz to jest taka poduszka przed naszymi nogami. No to bardzo często jest najgorzej zacząć. Najtrudniej jest zacząć. Tak jest z wieloma rzeczami. A jak się już zacznie, to już potem jakoś idzie. Więc myślę, że to Ojcze Nasz jest takie rzeczywiście dobre na rozgrzewkę, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Myślę, że w modlitwie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Znaczy, można powiedzieć coś w rodzaju energii, temperatury modlitwy. To może być tylko Ojcze Nasz, ale ale musi być Mahatma Gandhi. Kiedyś może słyszeliście o takim człowieku, to nie był chrześcijanin, ale sympatyzował z chrześcijaństwem, widział tutaj dosyć sporo takich wartościowych rzeczy. On kiedyś powiedział o modlitwie coś takiego, że do modlitwy trzeba mieć dwie rzeczy, trzeba mieć serce i słowa. I powiedział tak, jak czegoś braknie, no to tak, jak człowiek do modlitwy ma serce, a słów mu braknie, to jeszcze pół biedy. Można się modlić, jutro może coś więcej o tym powiem, można się modlić sercem, nawet nie używając słów. Ale jak ktoś wypowiada słowa bez serca, to taka modlitwa niewiele jest warta. Kiedyś do pewnej gminy żydowskiej przyjechał taki pobożny, zacny rabin. Chcieli go wprowadzić do synagogi, otwarli drzwi tego domu modlitwy, a on stanął w drzwiach i mówi: słuchajcie, ale ja tu nie dam rady wejść. Ale dlaczego, rabi? To ta wasza synagoga jest pełna modlitw. Nie, nie, no przecież my modlitwy kierujemy do Boga, do nieba. Ale one tam nie idą. Bo modlitwa, jak jest wypowiedziana słowami bez serca, to ona zostaje w synagodze, to ona zostaje w kościele. Słowa wypowiadają modlitwę, a serce ją podnosi, popycha do nieba. Ja to wytłumaczę prościej, moi drodzy. Z modlitwą jest trochę tak, jak z parzeniem herbaty. Wyobraźcie sobie, że przyszła mi ochota na herbatę. Wziąłem szklankę, wziąłem tego Liptona na sznurku, włożyłem do tej szklanki, no i poszedłem do kuchni pod drzewozmywak, z kranu nalałem wody. Patrzę, czekam. No tak za dużo czasu nie mam, ale reakcji nie widzę specjalnie. Wiadomo, jak się herbatę zaleje wodą taką letnią czy zimną z kranu, no to co tam, może troszkę tej farbki puści, ale niewiele. Biorę szklankę, wkładam herbatę na sznurku, włączam czajnik, jak się zagotuje, zalewam, jeszcze nie zdążę, nie dopełnię szklanki, a ta torebka już puszcza te kolory. Popatrzcie, tu zalałem wodą i tu zalałem wodą. Jaka jest różnica w temperaturze? Nasza modlitwa to właśnie tak jest, że to nawet nie musi być tak dużo, tylko musi być w tym serce. W naszej modlitwie musi być ogień. Jak my to powiedzieli amatorzy jakichś sportów motorowych, wiecie, ogień z rury. Opony muszą piszczeć. Jak my tak ledwo tam pedałujemy na tej modlitwie, no to ona zostaje gdzieś tu wokół nas. Jak ona ma tam widna do tego nieba dojść? Jak w tym serca brakuje? To musi być zapał. To musi być rzeczywiście ogień, to musi być temperatura, to musi być wrzątek. Być może rzeczywiście w myśl tego, co ten Gandhi powiedział, ważniejsze jest serce niż słowa. To nawet nie jest tyle ważne, co my odmawiamy, takie czy inne tam jakieś nowenny, tajemnice szczęścia, tylko ile serca w to wkładamy. Czy my to rzeczywiście mówimy z wiarą? Inaczej to tak zostaje tylko takie letnie i ta herbatka nam koloru nie puści. Nie da się tego wypić. Tak Pan Jezus może tam gdzieś patrzy z wysokości i mówi, no dużo tych słów mówisz, ale wiesz, to jest woda z kranu, a ja chcę się herbaty napić, no to nalejże w rządku. Zaangażuj swoje serce. Niech będzie w tym, bądź Ty w tym wszystkim. I tak się ma rzeczy, moi drodzy, z modlitwą. Ja gorąco Was namawiam, żebyście spróbowali tak poćwiczyć takiej praktyki. Myślę, że wielu z Was, może nawet większość, nie ma z modlitwą większego problemu, ale myślę, że w tym, co powiedziałem, kilka takich ciekawych rzeczy dotyczących modlitwy też każdy może dla siebie znaleźć. A ci, którzy często gdzieś tam opuszczają modlitwę, którzy nie są jakby do niej nawykli, popatrzcie, moi drodzy, niedużo trzeba, żeby zacząć. 20 sekund. Nawet po drodze, nawet idąc, nie wiem, zamykając drzwi i idąc do garażu po samochód, zanim się pojedzie do pracy. Albo wsiadłszy do samochodu, ruszywszy, zanim on się nam tam zagrzeje, zanim tam jeszcze wciśniemy ten gaz mocniej. 20 sekund. To naprawdę nie jest dużo. Wieczór, choćbyśmy już chodzili na rzęsach po całym dniu, ja wiem, że można być zmęczonym. Samemu mi się tam, a rzadko czasem mi się tam zdarzy gdzieś taki dzień. Naprawdę 20 sekund. To zęby się myje przynajmniej 2 minuty. Tak? Szczoteczka tam pokazuje. 20 sekund. Naprawdę wymagania, przykazania Boże nie są ciężkie, mówi Pismo Święte. Tylko my tam musimy trochę serca, trochę iskry, trochę ognia z siebie wykrzesać. I wtedy jak to te nasze słowa, tę naszą torebkę ze słowami zalejemy wrzątkiem, to z tego rzeczywiście będzie herbata, co ma ładny kolor, pysznie smakuje i rzeczywiście łechce miłym aromatem nasze nozdrza. Taka powinna być modlitwa. Się wznosić do Boga jak dym wonnego kadzidła, a kadzidło nie wzniesie się w górę, jak nie rzuci się je na rozpalony węgiel. Niech nasze serca będą rozżarzonym wędem, niech będą wrzątkiem, niech będą ogniem, niech rzeczywiście nasze serca będą najważniejsze w modlitwie, żeby nasza modlitwa sięgnęła nieba. Amen.